Cała piękna, cała święta jesteś, Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. Kiedy świat był pogrążony w ciemnościach, mrokach grzechu, pojawiła się ta jutrzenka zapowiadająca słońce sprawiedliwości, niepokalana, z której miał się narodzić Syn Boży, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. I to, co przeżywała cała ludzkość przez wieki, tysiąclecia, my przeżywamy w liturgii Kościoła w Adwencie. Czekamy na Jezusa razem z Maryją w czasie Rorat, rozważając tą piękną Ewangelię przeznaczoną też na dzisiejszą uroczystość niepokalanego poczęcia. I nasze zakonne konstytucje oblatów patrzą nie tylko w przeszłość, ale w przyszłość. Konstytucja 10 poświęcona Maryi, naszej patronce, mówi, że gdziekolwiek poprowadzi nas nasze posługiwanie, będziemy starali się wprowadzać prawdziwe nabożeństwo do niepokalanej, która jest ostatecznym znakiem zwycięstwa Boga nad wszelkim złem. To jest ta perspektywa do przodu. Maryja jest już zapowiedzią tego, co się dokona na końcu czasu. Bóg zwycięży wszelkie zło, wszelki grzech. Nie może być inaczej, bo przecież Bóg jest wierny swemu słowu, tak jak obiecał w raju, że przyjdzie potomek zrodzony z niewiasty, który zmiażdży głowę węża. A zatem niech ten dzień będzie dniem świętej radości dla nas wszystkich, dla oblatów, dla sióstr służebniczek. Przyznam się, że też jakoś dla mnie, bo trudno sobie wymarzyć lepszy początek rekolekcji i wspanialszy wzór, jaki można ukazać, niepokalana, cała święta, cała piękna. I spójrzmy, jak tą Maryję ukazuje liturgia. To jest taka panorama dziejów, historii świata. I przed nami zostały namalowane trzy obrazy. Ten obraz najstarszy to Księga Rodzaju. Człowiek stworzony przez Boga, żyjący w przyjaźni z Nim, zażyłości, bliskości. Człowiek, który potrafi się porozumieć z drugim człowiekiem. Adam i Ewa, choć kobieta i mężczyzna, żyją w pełnej zgodzie i porozumieniu. I cały świat, przyrody, zwierząt, też człowiekowi służy. Też jest w jedności, albo jeszcze piękniejsze słowo, komunii, zjednoczeniu, niesamowitej przestrzeni miłości, pokoju. Ale oto pojawia się ktoś, komu to się nie podoba. Nie tylko nieprzyjaciel Boga, ale jak pokazuje ta historia, nieprzyjaciel człowieka. Używa kłamstwa. Posiewa nieufność w sercach Adama i Ewy. Dlaczego Pan Bóg wam zabrania spożywać z jednego drzewa? On nawet używa wprost kłamstwa, z wszystkich drzew. Dlaczego wam zabrania, choć są tak piękne owoce? I tłumaczy to. Przecież Bóg jest zazdrosny. Nie chce, żebyście byli tak jak On. I tutaj ta nieufność wydała owoc. Złamanie nakazu Pana Boga. Wcześniej, gdy Bóg stwarzał świat, wszystko było Mu doskonale posłuszne. Tutaj pojawiło się pierwsze nieposłuszeństwo. Ale dlaczego? Zastanówmy się, bo to jest początek wszystkich grzechów, jakichkolwiek popełniamy. Właśnie ta nieufność, że Bóg mnie kocha, że Bóg chce mojego szczęścia, że Bóg wie lepiej niż ja, co jest dla mnie dobre. Kiedy w to zwątpimy, przychodzi pokusa i często pokusa zmienia się w grzech, upadek. I wtedy ludzie ponoszą tego konsekwencje. Nie ma grzechów, które nie mają wpływu na nasze życie. Zobaczmy. Człowiek zaczął bać się Pana Boga, ukrywać gdzieś w krzakach. Na szczęście Bóg przyznaje się do nas, szuka nas w tych zaroślach. Adamie, gdzie jesteś? Ja z ciebie nie rezygnuję. Kobieta i mężczyzna nie potrafią już się tak porozumieć. Czy tego nie doświadczają małżonkowie? Będziesz kierować swoje pragnienia do mężczyzny, a on cię zlekceważy. I w końcu przyroda. Adamie, będziesz ciężko pracował, w pocie czoła, a ziemia będzie rodzić osty i ciernie. I diabeł nawet tą sytuację potrafi wykorzystać. My nie umiemy się przyznać, że to, że doświadczamy cierpienia, grzechu, nieporozumień, to jest przede wszystkim nasza wina. Diabeł prowadzi dalej dialog. To Pan Bóg jest winien cierpienia, śmierci, obozów koncentracyjnych. Ilu ludzi wciąż wierzy w te kłamstwa? Zobaczmy, jakie grzech może mieć bolesne konsekwencje. Ale wtedy w raju pada ta wspaniała obietnica. Nazywa się je protoewangelią, zapowiedzią Ewangelii. Jaka? Że przyjdzie potomek zrodzony z niewiasty i on zmiażdży głowę węża. Obraz drugi to Nazaret. To ta piękna scena, w której widzimy Maryję w postawie słuchania. Ona zanim coś powie, potrafi słuchać. To jest ta właściwa postawa modlitewna. My nieraz na modlitwie już przychodzimy, zarzucamy Pana Boga tym, co nosimy w sercu. Maryja potrafi doskonale słuchać. I co Bóg mówi? Otóż Pan Bóg, jak przychodzi do nas, to zawsze z dobrą nowiną. Raduj się, Maryjo. My mówimy zdrowaś, Maryjo. Dosłownie raduj się, Maryjo. Znalazłaś łaskę u Pana. Nie bój się, Maryjo. Pełna łaski. Pan z Tobą. Jakie to piękne słowa. I co znaczy pełna łaski? Nie tylko, że Pan Bóg jest Ci życzliwy, że Pan Bóg jest dla Ciebie łaskawy, ale więcej, że jesteś wypełniona Bogiem samym. Bóg jest miłością. I jeśli czymś obdarowuje, to obdarowuje przede wszystkim sobą. Pełna łaski, to znaczy pełna miłości. Moi drodzy, my przeżywamy tą uroczystość co roku. A teraz rozpoczął się nowy rok kościelny pod hasłem w mocy Bożego Ducha. I tak widać to w Maryi. Na czym polega to działanie Bożego Ducha? To, że stworzył w niej początek Bożego macierzyństwa, tak? Poczęła Syna Bożego w mocy Ducha, ale także w tym, że Duch Święty uczynił jej serce doskonale posłusznym. Maryja Tak była święta, że nie znała świata poza Bogiem. Serce doskonale posłuszne, serce pełne wolności, które wyraża się w tym: szczęśliwa jesteś, Maryjo, gdyś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Maryja nie wierzyła diabłu, w jego kłamstwa. Wierzyła w Pana Boga. I jeszcze rodzi się też pytanie, dlaczego ona została wybrana? Dopowiedzmy to sobie. Maryja została wybrana, zachowana od jakiegokolwiek grzechu, ponieważ miała stać się matką Syna Bożego. Miała być dla Niego godnym mieszkaniem. A więc Maryja nigdy nie sama. Maryja zawsze jako narzędzie Pana Boga. I ona mówi tak: niech mi się stanie według Twego słowa. I obraz trzeci, myślę taki pełen nadziei, bo to obraz o nas, napisany przez świętego Pawła Apostoła, mówi tak, że w Chrystusie Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Pan Bóg chce, nie tylko my chcemy albo nie chcemy. Pan Bóg chce, żebyśmy byli święci. I On to już zaplanował, przewidział przed założeniem świata. I może znowu rodzić się pytanie, dlaczego Bóg tak nas obdarował? Dlaczego jesteśmy wybrani? I pada odpowiedź. Z miłości przeznaczył nas dla siebie. I tu dotykamy znowu sedna dążenia do świętości. Nie my pierwsi umiłowaliśmy Boga, ale Bóg pierwszy nas umiłował. A jakie jest nasze zadanie? Takie, jak choćby wypowiedział to święty Jan Apostoł. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. I zakończę powołaniem się na taki autorytet w życiu kaznodziejskim, w teologii. To jest kapucyn, kaznodzieja papieski, ojciec Raniero Cantalamessa. I on tłumaczył dzieje historii zbawienia tak, jak je znam. Otóż najpierw jest Bóg Ojciec, tak? Tak się nam objawia, jako Stworzyciel świata, nieba i ziemi. Bóg Ojciec posyła nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. I Jezus, gdy odchodzi do nieba, nie chce nas pozostawić sierotami. Zsyła Ducha Świętego. Myśmy mieli się Nim napełnić w poprzednim roku kościelnym. A teraz mamy żyć w mocy Bożego Ducha. I ojciec Cantalamessa mówi, że w naszej historii do Pana Boga jest odwrotnie. Najpierw pojawia się Duch Święty, bo nikt z nas nie może powiedzieć: Jezus jest Panem, bez pomocy Ducha Świętego. Nikt z nas, niezależnie ile mamy lat, nie może zwrócić się do Boga: Ojcze, Tatusiu, Abba Ojcze, jeśli nie jest posłany Duch Jezusa Chrystusa do naszych serc. Moi drodzy, można wyczytać w książkach, można słuchać kazań, ale potrzeba Ducha Świętego, żeby w to naprawdę uwierzyć i temu być wiernym, że Bóg jest miłością, potrzeba mocy Ducha Świętego. Dlatego was zapraszam na początek naszych świętych rekolekcji, abyście pomodlili się za naszą wspólnotę, o tego Ducha Świętego dla rekolekcjonisty, dla was, o otwarcie serc, niech nas przekona, że Bóg jest miłością i warto Go słuchać i że nie własnymi siłami osiągniemy świętość, ale Bóg nam pomoże ją osiągnąć. I dlatego jest te dobrej myśli, bo Bóg was pracuje w waszych sercach, a wasza obecność tutaj jest znakiem, że chcecie Go posłuchać. Dobry początek. Zobaczymy, jak będzie na końcu.